Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź.
Święty, przyjdź, przeprowadź nas przez wszystkie morza naszych wewnętrznych blokad, które są czasem hermetycznie zamknięte. na Twoje działanie, na Twoje słowo, na Twoje przywileje wielkie, którymi nas obdarzasz. Także, Duchu Święty, prowadź nas do siebie, do swojego wnętrza, do wnętrza Boga samego, gdzie jest nasze mieszkanie, nasze miejsce, gdzie czujemy się prawdziwie sobą, to znaczy tymi, których stworzyłeś, z którymi żyjesz, z którymi się przyjaźnisz, których kochasz, za których także Jezus, Bóg, umarł, abyśmy na zawsze już bez przeszkód w pełni z sobą byli i Ciebie na zawsze miłowali. Wczoraj rozpoczęliśmy temat 10 przykazań, temat dekalogu, temat, który nas będzie rozpalał. Będziemy wobec tych 10 słów Bożych prostować nasze ścieżki. Nie tylko. Będziemy widzieli, jak bardzo jesteśmy uprzywilejowani, ponieważ dekalog nie mówi o tym, co mamy robić tylko, co mamy robić. Ale przede wszystkim mówi o tym, co Bóg uczynił dla nas, co Bóg uczynił dla swojego ludu. Nie jest tym także dekalog, czego Bóg wymaga od swojego ludu, ale jest przede wszystkim tym, co ofiaruje swojemu ludowi. To o tym będziemy mówili. Będziemy się zbliżali do odkrycia tych niesłychanych prawd. Bóg wyciąga przecież do nas ręce od samego początku, podkreślając przez to, co uczynił dla narodu, uwalniając go z niewoli egipskiej. Wtedy mu zaproponuje dopiero swoje prawo, swoją księgę przykazań. Nie za cenę jednak jakąś konkretną, za którą trzeba będzie płacić, bo przestrzeganie praw byłoby wtedy czymś narzuconym z góry, sposobem na uwolnienie się wobec zobowiązań wobec Boga. Tymczasem Bóg nie podaje czegokolwiek po to, abyśmy Mu zwracali, ponieważ dał, to powinniśmy Mu oddać 1:1, tak przynajmniej, to najniższa cena, jaką powinniśmy płacić, nie, zupełnie nie. Dekalog jest wielką łaską, wyrazem boskiej przychylności. Tak, i tutaj się odnajdujemy. Jest także znakiem niesłychanej Jego miłości. O tym będziemy mówić, kiedy już poszczególne przykazania staną przed nami do medytacji. Dekalog. Czym jest w swojej formie, w swoim zapisie, bym powiedział, czym on jest, te 10 słów, przez kogo są zapisane i w jakiej scenerii nawet to jest ogromnie ważne, bo Bóg zaplanował tę scenerię nadania przykazań. Tak, on jest autorem tego, co zostanie dane i zapisane. Ta sceneria jest przez nas odkrywana pod górą, czy u podnóża góry Synaj. Tam stanął naród jeszcze zadziwiony wybawieniem z ziemi egipskiej, czyli z domu niewoli. Jeszcze byśmy powiedzieli, ma smak w ustach słony wody, przez którą przeszedł, chociaż Biblia mówi, że suchą nogą. Jeszcze we włosach ma jakieś kropelki, także tejże soli i podziwia siebie, podziwia swój stan, swoją chwilę ocalenia, która jest z woli Boga, która im została dana. Wyzwoleni z niewoli egipskiej, to znaczy ocaleni. Pod Synajem, kiedy zatrzymali się, zostali przez Boga zaproszeni na święto. Na wielkie święto. Wiemy, że tylko z Bogiem można świętować. Oni nie umieli świętować, ponieważ byli niewolnikami. Więc szereg zachowań Mojżesz im podyktuje, aby weszli w przestrzeń święta. Przez 3 dni oczyszczenie siebie, oczyszczenie swoich szat, oczyszczenie sandałów, swoich namiotów. Wszystko miało być czyste i piękne, bo tak możemy tylko wchodzić na święto. Dlaczego? Bo święto to czas Boga, wielkiego, świętego, czystego. To czas Jego słowa, wielkiego i potężnego, jak wielkiego za chwilę się dowiedzą, będą przekonani, chociaż już zasmakowali wielkości Boga w samym Egipcie, ale także i po przejściu przez Morze Czerwone. Więc święto to czas czynów Boga. Przypominamy sobie, jak Jezus uzdrawiał w szabat, w święto. Nie tylko nauczał, ale mówił, Bóg czyni cuda w święta. Bóg czyni wielkie rzeczy dla człowieka w święta. Po to mówił, żebyśmy zrozumieli, iż Bóg w święto jakby najbardziej się objawia przez słowo, przez swoją obecność, ale także przez czyny. Święto to także błogosławieństwo Boga, które na nas spada. I taka refleksja jakby obok, ale konieczna, bo na dziś, na teraz, no jeśli ludzie usiłują świętować bez Boga, jak to jest? Bez Jego słowa, jak to jest? Czy można świętować bez Boga i bez Jego słowa, bez cudów, które w święto nas dotykają? Przecież Eucharystia, niesłychany cud Boga, który do nas przychodzi. Jak można świętować bez Bożego błogosławieństwa naszą Paschę, czyli niedzielę? Bez Eucharystii, bez modlitwy, tak, przeniesienia aktywności całej w święto, w przestrzenie supermarketów, to powrót do ziemi zniewolenia. To powrót do ziemi zniewolenia. Bóg tam nie może działać. Wyprowadził naród zupełnie na nowe przestrzenie, aby ich nauczyć świętowania. Wracajmy pod Synaj. Oni oczyszczeni, oprani, wyszykowani wewnętrznie i przede wszystkim zewnętrznie. 3 dni ogromnej mobilizacji, wstępnej katechezy także, która dokonywała się wśród piorunów i trzęsienia ziemi. Tak, dlaczego tak, dlaczego tak? Swoją drogą, bo taka jest inteligencja człowieka, jego wrażliwość na najważniejsze sprawy, że trzeba ją obudzić nieraz trzęsieniem ziemi. Nie mówię o fizycznym, tam było takie, ale dla nas czymś takim, jakimś takim wydarzeniem, które nami wstrząśnie. Tak Bóg musi tego dokonać. Mamy się za ludzi o wielkim intelekcie, o możliwości dywagacji intelektualnych, rozpoznawania, wyciągania wniosków, o niezbitej logice. Tymczasem trzeba człowiekiem czasem potrząsnąć. Paweł pada przed Damaszkiem, bo innej drogi Bóg już nie widział, aby obudzić tego człowieka o tak potężnej inteligencji, o tak potężnym harcie ducha, który zupełnie był wykorzystywany przeciw Bogu. Oni tam widzieli już wielką moc, czy cud mocy Boga. Jak powiedzieliśmy, przeszli przez morze suchą nogą, ale trzeba było jeszcze ogromnego wstrząsu, który nie rozwala, ale porządkuje myślenie, który zadaje pytania i także jakby od razu prawie daje odpowiedzi. Bóg ich przygotowywał na spotkanie ze sobą, na przymierze, które z nimi zawrze, będzie zawarte, tak i na przykazania, które im da. Wypisał ludowi wielki dar, tak trzeba mówić o przykazaniach. Wypisał ludowi wielki dar, da im przez Mojżesza te 10 słów, jak Biblia nazywa przykazania. Jak wczoraj mówiliśmy i zadaliśmy sobie pytanie, skąd je wypisał, jak je wypisał? Ze swojego planu, które powziął, zamiarów, z podobieństwa, które ukrył w człowieku, z podobieństwa siebie, które zawarł w człowieku, z obrazu niezniszczalnego, który nosił człowiek w sobie. O tym będzie się dopiero przekonywał, o tym niejako się dowie z jakiejś lekcji, która konkretnie mu przekaże tę wiadomość. Wreszcie wypisał, jak powiedzieliśmy, z ludzkiego serca. One tam były dawno, od samego początku, kiedy nas pomyślał i zaplanował, kiedy nas wymarzył i stworzył, tam już były te przykazania, które określały nasze człowieczeństwo, ale także naszą drogę do Niego. Wypisał swoim palcem, tak, reszta różnych zasad, prawo, jak będą dyskutować faryzeusze z Jezusem, pochodziła od Mojżesza. Mojżesz nam dał, a przykazania wypisał swoim palcem. Były dziełem niesłychanym Boga samego. Co więcej, Izrael przyjął przykazania jako dar. Dar Boga samego. Jako dar świętej Jego woli. To jest piękne. Przyjął jako dar Jego świętej woli. Lud z przysięgą zobowiązał się, postanowił je zachować. Lud ten nauczył się na pamięć tych przykazań. Także postanowił, że będzie je nosił w swoim sercu, w swoim umyśle, nawet na swoich rękach. Nosić w sercu to znaczy kochać. Kochać Boga, który daje, który ofiaruje, który wyzwala i który czyni nas godnymi siebie, czyni nas godnymi Jego samego. W umyśle rozważać, medytować, bo bez tego gotowi jesteśmy zapomnieć, przypominać słowo, właśnie ricordare, przypomnieć to słowo jest ogromnie obecne w całych tekstach biblijnych Starego i Nowego Testamentu. Przypominać, rozmyślać i na rękach, czyli czynić. Wypisane były na tablicach po obu stronach, mówi Księga Wyjścia, po obu stronach. Co to znaczy? Że nikt nie mógłby powiedzieć, nie stanąłem wobec przykazań, wobec tablic, jakby twarzą w twarz, nie widziałem. Nie, ze wszystkich stron można było odczytywać na tablicach te właśnie przykazania. Każdy mógł przeczytać bez przeszkód. Nikt nie mógł się wymówić, nie widziałem, nie mogłem tego przeczytać. Tutaj jakoś nie tylko kojarzy nam się, ale podbiegamy pod Jezusowy krzyż. Piłat kazał wypisać tytuł Jego winy. Oczywiście Piłat był przekonany, że Jezus jest niewinny, ale tak powiedział. Tak powiedział, tytuł Jego winy kazał wypisać na tabliczce po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Wszystkie ówczesne języki świata. Każdy mógł podejść i przeczytać, kim jest ten, który umiera na krzyżu. Mógł zbudzić refleksję. Mógł zbudzić refleksję. Tak właśnie, nikt nie może się wytłumaczyć, że nie wiedział, kim jest Jezus. To wypisanie we wszystkich, można było by powiedzieć, ówczesnych językach świata. Bóg zawarł z ludem przymierze przy okazji objawienia, wypisania tych przykazań. Na czym ono polegało? Wy przyjmiecie przykazania, które w was są, a ja nigdy nie zostawię was samych. Nigdy. Bo idziecie pustynią. Tak, bo na pustyni możecie się zagubić całkowicie. Bo życie człowieka, my możemy także powiedzieć, że jest chodzeniem po pustyni. Czy to przesada, czy jakaś metafora? Nie, nie, to nie jest żadna przesada ani metafora. Patrzymy na Jezusa, który rozpoczyna swoją posługę, odkupienie, ogłaszać tajemnicę odkupienia i realizować ją od pustyni. Dlaczego? Bo człowiek zniszczył ogród rajski. To miejsce spotkań z kochającym Bogiem, zamienił go w pustynię, spalił, zniszczył. Takie są konsekwencje. I jeżeli Bóg by nas nie przeprowadził przez pustynię naszego życia, naszej drogi, zbłądzilibyśmy. Żeby to mocno zaakcentować, widzimy, jak prowadzi lud przez pustynię. Mówi, jestem obecny wśród was. I na znak tej obecności idzie w nocy jako pochodnia ognia z nimi, manifestuje się w dzień jako obłok, aby im powiedzieć, jestem z wami. Jestem za was odpowiedzialny. A później prorocy, medytując to wydarzenie, będą mówić, czy przytoczą wręcz słowa Boga samego. Na rękach was wtedy nosiłem. Czas odkupienia jest taki. Zawarł więc przymierze, dając im przykazania na ich ocalenie, na życie, a także na spotkanie z sobą. Dając im właśnie przykazania. Odpowiedź jest z naszej strony, ze strony ludu, jasna. Przyjęcie tego daru, rozpoznanie go i wielkie dziękczynienie, które rodzi się w naszym sercu ze względu na spotkanie z nim, wdzięczność, która jest kategorią naszego istnienia, a która rodzi się po prostu z miłości, bo ten, który daje, jest miłością samą. Jakby trzeci na zakończenie problem, dziś też podnoszony przez wielu ludzi, mówiąc, że przykazania to nakazy i zakazy. Zastanówmy się na chwilę, w jakiej sytuacji powstały te nakazy i zakazy. Mianowicie wstępem do ogłoszenia przykazań jest wielkie wołanie Boga: ja jestem Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie po to cię tutaj wyprowadziłem, nie po to zostałem z tobą, aby cię zakuć w jakąś inną niewolę. Własne zobowiązania. Zupełnie nie. Ja jestem tym, który wyzwala. Więc nakaz przykazań, co czyni? Objaśnia. Objaśnia nas samych. Ten nakaz nadaje kierunek naszej drogi. On nas prowadzi. Nakaz przykazań. A nie zniewala. To jest konieczna zasada, abyśmy wychodzili ciągle z tego domu niewoli. Czym jest zakaz? Zakaz ukazuje po prostu zwyczajnie niebezpieczeństwa naszego życia. I ukazuje także konsekwencje i skutki złego wyboru, które moglibyśmy dokonać. Także ukazuje granicę, poza którą jest królestwo zła. Jest, zwyczajnie mówiąc, w kontekście naszych katechest, jest niewola. Bóg niczego nie nakazuje. Nie zakazuje dla siebie. Nie nakazuje po to, aby coś zyskać. Z chęci panowania i przyporządkowania. Absolutnie nie. On nakazuje i zakazuje, aby nam ukazać właściwą drogę. Wpatrzeni w to, co jest przed nami, żebyśmy zobaczyli dobro, bo ciągle jesteśmy w nowym terenie. Życie nasze jest ciągle przygodą w trudnym, pełnym zmagania terenie, ale także nieznanym terenie, zupełnie nieznanym. Takie jest nasze życie. Drepczemy po ziemi naszej, idąc do niego, ale jakżeż nie wiemy, co jutro, co pojutrze, co w tej sytuacji, w tym konkretnym wydarzeniu zdecydować, za czym się opowiedzieć. I Bóg właśnie napisał palcem swoim 10 norm, 10 zasad właściwego kierunku, bezpieczeństwa, właściwego wyboru. Święty Paweł, kończąc dyktowanie listu do Galatów, podpisał się i napisał takie zdanie: popatrzcie, jak wielkie litery zapisałem ze względu na was. Takimi literami podpisałem się za prawdą, ukazując wam piękno waszego życia chrześcijańskiego, piękno waszego wyboru Jezusa Chrystusa. Te litery miały świadczyć nie tylko o wewnętrznym żarze świętego Pawła, ale o prawdzie, którą przekazał wiernym w Galacji. Bóg wypisał dla nas tak wielkimi literami swoje przykazania, nasze przykazania, które nas tworzą. Kiedy mówimy o jakimś zakazie i przykazie i czymś tam jeszcze, mamy doświadczenie z władzą świecką, która jest bezduszna i zakazuje i nakazuje tylko dla siebie. Boi się utraty władzy, boi się utraty wpływów własnych i dlatego tych zakazów i nakazów i obostrzeń i instytucji, które nas pociągają do odpowiedzialności. Bóg nie ma takiej instytucji. Bóg ma inne królestwo, nie stąd, nie z tego świata. Przekazania mogą być i są zawsze przestrogą, wielką przestrogą, ale również manifestacją miłości Boga. Bóg ma wszystko, nie potrzebuje nas przez zakazy i nakazy zupełnie, nie. Królestwo Jego nie jest stąd, nie jest z tego świata. Jego królowaniem to jest rozdawaniem, królowanie to jest rozdawaniem daru, jest ciągłym obsypywaniem, miarą uczęsioną, pełną. Jego królowanie jest po prostu miłością, miłosierdziem, które doświadczamy. Ale jest jeszcze jedna zasada, którą muszę przyjąć, do której dojrzewamy. Mój Bóg, który mnie kocha, mój Bóg, który mnie do siebie zaprosił, który przygotował mi dary, które ani oko nie może teraz zobaczyć, ani umysł pojąć, jak On mnie miłuje. On może mi rozkazywać i nakazywać, bo przyjąłem Cię jako mojego Pana, mojego Boga i proszę Cię o to, abyś mi zawsze nakazywał i rozkazywał, bo wiem, że Twoje rozkazy i nakazy są po prostu czystą miłością.